Minęła już 14.08, wobec tego pora na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka realizujący dzisiejszą audycję i Janusz Muński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko w ten piękny, pogodny wrześniowy dzień, a dzisiaj opowiemy o coraz większej aktywności wszelkiego rodzaju instytucji kultury w naszym województwie, w tym o wznowieniu działalności jazz klubu Pod Filarami w Gorzowie Wielkopolskim. Powiemy też m.in. o najnowszej premierze Gorzowskiego Teatru, o tym Jan Tomaszewicz, dyrektor placówki, a z Andrzejem Bukiem, dyrektorem artystycznym Cozy Film Festival w Zielonej Górze z kolei porozmawiamy o inspiracjach i ideach towarzyszących mu podczas tworzenia programu tegorocznego festiwalu. Muzycznie zaś będzie nam towarzyszyć Kraina Łagodności, czyli to, co zwykliśmy nazywać poezją śpiewaną. Będą utwory wykonywane przez Katarzynę Groniec, przez Jaromira Nochawicę. Będzie też odrobina jazzu, ale na początek Julia Pietrucha. W instytucjach kultury powoli zaczynają odbywać się imprezy z udziałem publiczności. W jazzklubie Pod Filarami wczoraj odbył się koncert zatytułowany Tyrmand i Jazz, co bardzo ucieszyło nie tylko miłośników tego gatunku muzycznego, ale także szefa klubu, Bogusława Dziekańskiego. Zanim wybuchła pandemia, filary działały bardzo prężnie. Z Bogusławem Dziekańskim o jego pracy animatora kultury rozmawiała Izabela Patek.
Bogusław Dziekański z zawodu kto?
Z zawodu technik elektryk. To tak był mój pierwszy zawód. Właśnie w ogóle tak szkolnictwo miałem jak wszyscy. Szkoła podstawowa, potem zasadnicza elektryczna, potem technikum elektryczne. W okresie przejścia z zasadniczej do technikum narodziły się fascynacje muzyką jazzową. W 1977 roku skończyłem technikum. W 1977 roku powstaje Gorzowski Klub Jazzowy. Bez klubu jazzowego było przy Gorzowskim Towarzystwie Muzycznym. Grupa ludzi się zawiązała, to właśnie, to też fajny taki wątek, bo to właśnie pan Władysław Ciesielski, który prowadził Lubuskie Towarzystwo Muzyczne w Zielonej Górze, kiedy Gorzów stawał się miastem wojewódzkim i województwem, tutaj właśnie przywiózł ideę stworzenia Towarzystwa Muzycznego imieniu Henryka Wieniawskiego i przy tym towarzystwie przywiózł również tą ideę stworzenia klubu jazzowego, który w latach 60. 70. w klubie świetnie działał i prosperował. Więc ten klub, potem etap jest taki, że w 80 roku zostaje tutaj w filarach już jako pracujący, od 81 roku jako ten dowodzący filarami i w 83 roku idę na studia do Zielonej Góry na WSP. Piszę pracę magisterską o zainteresowaniach muzyką jazzową, o prezydenta Hajduka, który napisał mi piękną recenzję tej pracy, że moją pracę magisterską należałoby opublikować. No, ale wtedy były takie czasy, że właściwie to nikt o tym nie myślał. Też egzamin, który zdałem z oceną bardzo wysoką wtedy, czyli to było na piątka z jakimś dodatkowym elementem. Więc mam bardzo miłe wspomnienia właśnie te zielonogórskie związane ze studiowaniem tam. I był to fajny po prostu okres. A potem tu się wrzuciłem właśnie w ruch pracy tutaj w klubie.
Jaki teraz masz zawód wykonywany?
Ojej, jaki zawód? Ja myślę, że może bym powiedział tak, to teraz takie nowe słowo, kiedy ja kończyłem studia, to wtedy jeszcze to słowo dopiero wchodziło. Animator kultury, może tak. I właściwie tutaj łączę te dwa elementy, animacja i edukacja. I ona bardzo ładnie jest realizowana na polu Małej Akademii Jazzu, bo to i edukacja, i animacja to są rzeczy, które po latach poprzez Małą Akademię Jazzu zacząłem brać udział w różnych takich dysputach organizowanych przez ośrodki naukowe i nie ukrywam, że to sobie fajnie. Wróciłem do tej literatury związanej z tymi tematami, zwłaszcza jak czytam o animacji kulturalnej, to się łapię za głowę. O rany, ja to wszystko przeżyłem, ja to wszystko dotknąłem fizycznie, a tu ktoś to ubrał w słowa i nagle sobie uświadamiam, że to się tutaj zadziało i się po prostu dzieje. Duża satysfakcja. Teraz dla mnie jakby najważniejszym elementem jest to, żeby Mała Akademia Jazzu się bardzo dobrze rozwijała. Klub idzie swoim torem bardzo fajnie. Fajni ludzie wokół klubu są skupieni. Akademia, przygotowywanie nowych, młodych ludzi do słuchania muzyki. Może już nie do końca jazzowej, ale tej muzyki artystycznej. Jeżeli młodzi ludzie zrozumieją, że mogą jakby się rozwijać poprzez kulturę i bywanie w kręgu wysokiej kultury, fajnych dźwięków, i że jeszcze sami się będą angażowali w działalność kulturalną, no to świat po prostu będzie po prostu lepszy. I ja myślę, że czym więcej będzie takich działań edukacyjnych, animacyjnych w obszarze różnych instytucji kultury, to tym zawsze możemy mieć nadzieję, że nowe pokolenia, które będą chodzić do głosu, będą o nas dbać.
Na czym polega praca animatora kultury? Jak zaczyna się twój dzień? O której?
Dzień się zaczyna o godzinie około 8:30 do 9:00. To już jestem na wchodzie. Czasami się niektórzy dziwią, że jak człowiek pracuje tu, a późno wychodzi, to późno wstaje. Ja nie jestem tych, co lubią spać, także nawet mam takie swoje okrutne powiedzenie, że prawdziwy jazz fan to śpi w grobie. Wtedy się może wyspać. Tak to musi działać i coś tam realizować. Praca jest taka, że do południa bieganie i załatwianie, jeżdżenie samochodem. I tak około 1:00, 2:00 to jest koniec, typu do domu na obiad. I od godziny 16:00 do klubu jest taka praca bardziej biurowa, telefony, czy internet, który zabiera dużo czasu. To jest praca jakby cały czas na obrotach. Mnie to bardzo cieszy. Jeszcze do tego dochodzą na przykład te koncerty Gorgeous Celebration, które też wymagają dodatkowego wysiłku organizacyjnego i całego tego przygotowania. To mniej więcej wygląda tak, że jak gramy Akademię, to jest 40 audycji Małej Akademii Jazzu, to można powiedzieć, że ja przez 2 tygodnie jestem jakby między terenem a klubem, czy jakby poza klubem, ciągle w biegu i potem zostaje te 2 tygodnie i często jest tak, że w jednym miesiącu realizujemy te 40 audycji Małej Akademii Jazzu, 5-6 koncertów klubowych, jeżeli jeszcze do tego jeszcze dojdzie koncert Jazz Celebration, no to już jest to po prostu robić. Ale to nie mówię, żeby narzekać, mówię dlatego, że się kręci, to jest po prostu ważne. A animator to jest fajna rzecz, to coś takiego, że animator na pewno nie może być dyktatorem dla młodych ludzi, on powinien jakby wskazać, ukierunkować, czasami pomóc skoczyć na ścieżkę, nie tak dokładnie, ale żeby tylko stymulować. Ten młody człowiek niech idzie po prostu własną drogą i to jest to taka frajda właśnie, że ktoś nawet chyba nie powie, że ten animator jest dobry, który zostanie zabity. Nie ma go, swoje zrobił i ten, kogo tam przygotował do bycia w sferze kultury, on już idzie swoją drogą. To jest fajne określenie, nie przeszkadzać, stymulować, ukierunkować, ale też nie na zasadzie, że założy się na kogoś lejce i go się po prostu prowadzi. Taką piękną dość ścieżkę animacyjną, jaką przeszedłem, to w kontaktach dzisiaj z wielkim skrzypkiem europejskim, z Adamem, dla mnie z Adasiem Bałdychem. To jest dokładnie to, co przeżyłem, jeżeli chodzi o dokładne znaczenie słowa animacja. I to jest fajna przygoda.
Czy w trakcie swojej pracy odczuwasz czasami zniechęcenie i zmęczenie? I kiedy?
Przychodzi taki moment takiego przyładowania i to jest ten moment, który się tak bliżej już tak pojawia się maja, kwietnia maja, potem są wakacje. Mamy zawsze takie luźniejsze, bo Kozłów nie jest turystyczny, więc próby się odbywają. Klub wchodzi na drugi obieg działalności. Tutaj próby, nie próby, nagrania. Tutaj ci młodzi gorzowcy muzycy sobie to wykorzystują, ale ja wtedy ładuję akumulatory i wszyscy tu w klubie i potem od września wchodzę z nową energią, z nowymi pomysłami. I to tak fajnie idzie, naprawdę. To tak samo jak Akademia też mi daje w pewnym momencie jakby w kość. To się na was i te czasami obok siebie dwie takie tury po 40 audycji. Naprawdę jest co robić, jak się mówi, że muzycy mają co po prostu robić. Ale jest to taka satysfakcja bycia wśród młodych ludzi. Jak tu wyrastała gorzowska młoda scena jazzowa, to przecież ja czerpałem z nich energię. To jest wielka frajda pracować z młodymi ludźmi. Teraz, kiedy wchodzę do szkół z Małą Akademią Jazzu, kiedy moderuję każdą audycję, kiedy staram się dany temat audycji jakby osadzić w kontekście historii, współczesności, kiedy nagle widzę, że jak ja to mówię, już ich chwyciłem za pupy, posadziłem na tych krzesłach i teraz mówię, a teraz przed wami artysta taki i taki. Wielka satysfakcja widzieć, a mało tak jak ja mam te roczniki 2-letnie, przez 2 lata prowadzę tych młodych ludzi, jak widzę ich postawę wobec tego, co my im przekazujemy, to jest rzecz, która to jest bezcenna. Ja się szalenie dużo nauczyłem w kontaktach z młodymi ludźmi, jeśli chodzi o poprzez Małą Akademię Jazzu. Mam nadzieję, że ich nauczyłem miłości do dobrej muzyki, do jazzu, ale ja też się nauczyłem rozumieć ich świat, ich sposób widzenia świata. Fajną nagrodą, i to powiem, jak to ostatnio na Drzezie nad Odrą, podeszło do mnie 6 osób i mówię, panie Bogdanie, panie Bogusiu, proszę pana, gdyby nie pan, to ja bym na tym festiwalu nie był. I się okazuje, że to są absolwenci Małej Akademii Jazzu. Tylko należy żałować, że miasto jest mało rozwojowe, no ale miasto średniej wielkości, że tak naprawdę, kiedy przygotowujemy biorców kultury dla dużych miast, dla dużych ośrodków, ci ludzie po prostu ze względu na to, że nie mamy uczelni takiej, która by tu osadzona była przez lata w Gorzowie, ci młodzi ludzie bardziej aktywni, kultura, nie wyjeżdżają z tego miasta i są za to no, naszymi ambasadorami w Polsce i to oni się chwalą swoje środowiska, że tu Gorzów, że Filary, że tu skończyli Małą Akademię Jazzu, że przez to się zachłysnęli muzyką. Czasami się okazuje, wystarczy jedna audycja, to się w młodym człowieku utrwala w pamięci. Wie pan co? Raz, był koncert, Wojtek Pilichowski, byłem na audycji i od tego momentu zacząłem słuchać, więc to też jest ważne, że nagle dajemy im szansę, dajemy propozycje tym młodym ludziom, oni sami dokonują wyboru. Czym więcej ich dokonuje tego fajnego wyboru dla nas, to tym bardziej mamy większą satysfakcję.
Ile godzin dziennie pracujesz?
Rano 5, po południu to jest 7 i 5, to mamy tak 11 godzin, prawda? 11, 12 godzin, no 11-12 godzin dziennie. Dzisiaj, kiedy jeszcze dochodzi komputer, że go zawsze w domu można otworzyć, to właściwie cały czas człowiek jest w zasięgu tych urządzeń i cały czas one zmuszają do sprawdzania maili, do tego, do tamtego, do telefonu. Po telefonie ciągle człowiek jest uchwytny, ja nie potrafię jakby tam wyłączyć tego telefonu, ale takiej pracy, takiej typowo związanej z klubem, organizacją, no to ta piątka, 4-5 godzin do południa, 7-8 godzin po południu. Ale ja się na to nigdy nie uskarżałem. Uważam, że tak należy po prostu, dzięki temu są owoce, krótko mówiąc. Ja się zgodziłem na pracę w kulturze, to się nie da od godziny do godziny. To by było po prostu martwe. Do tego mam fajny klub ludzi wokół siebie. No, ludzi, którzy są, pomagają, nie tylko tych, którzy to związani są etatowo z klubem, co w ogóle jest... To nie jest wielki organizm, to jest bardzo mały organizm. To, co się działo właśnie z polską muzyką rock'n'rollową w latach 60., 70., to, co się działo z polskim jazzem, ta fascynacja, te tłumy, które na to chodziły, te czasy już nie wrócą dzisiaj. Dzisiaj w ogóle ta muzyka się skomplikowała. Dzisiaj muzyka jazzowa to jest równoważnik muzyki klasycznej. Dzisiaj do tego też trzeba przygotować odbiorców. Dzisiaj, kiedy się mówi o nowoczesnej edukacji muzycznej, to się zwraca uwagę na to, żeby też pamiętać o tym, że język muzyczny się zmienił, że tych młodych ludzi może kupić właśnie poprzez nowe działania, hip-hop, DJ-e, te wszystkie elementy, które technologia dała, narzędzia, i w ten sposób tych młodych ludzi przyciągać do rzeczy wartościowych, pokazywać im muzykę głębiej, szerzej, żeby oni też tylko nie powierzchownie tej muzyki dotykali, ale w sposób bardziej taki dogłębny. Także w ogóle idą też ciekawe czasy dzięki temu, że technologia się rozwija, i nie ukrywam, że to znajduje odbicie w małej Akademii Jazzu.
Pozostańmy więc w temacie, zróbmy przyjemność panu Bogusławowi Dziekańskiemu i posłuchajmy chociaż przez chwilę jazzu. Zielonogórska grupa Morte Place z płyty Anomalia i kompozycja Marcina Łukasiewicza zatytułowana Kirkę. Gorzowski Teatr imienia Juliusza Osterwy mimo pandemii z przytupem wkroczył w nowy sezon premierą fredrowskiej komedii Gwałtu, co się dzieje w reżyserii dyrektora Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Jacka Głomba. Jak się okazało, gorzowska i nie tylko gorzowska publiczność szczelnie zapełnia, i to nie tylko w czasie premiery, audytorium przy ulicy Teatralnej 9. Oczywiście na tyle szczelnie, na ile pozwala obecnie sanepid, czyli w 50%. O premierze, która miała miejsce tydzień temu, w sobotni wieczór, i o kolejnym przedsięwzięciu artystycznym realizowanym pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kolei opowiedział dyrektor sceny Jan Tomaszewicz.
W sobotę miała miejsce premiera Gwałtu, co się dzieje, Aleksandra Fredry w reżyserii Jacka Głomba. Jakie nastroje po premierze?
Myślę, że ludzie czekali, gorzowscy widzowie czekali na ten spektakl. Nie tylko gorzowscy, bo mieliśmy gości z Urzędu Marszałkowskiego, z Zielonej Góry, mieliśmy gości z Legnicy, z Wrocławia, z Warszawy, więc zainteresowanie tym spektaklem było dość duże. I
czy był sukces?
Wydaje mi się, że tak. No, jeżeli publiczność staje i bije brawo na stojąco, to znaczy, że mają takie odczucia. Fredro jest, jak to mawia klasyk, wiecznie żywy. Fredro jest...
A jakie odniesienia do aktualności znalazły się w tym spektaklu? Takie okazje, jeżeli sobie dobrze przypominam ten tekst, na pewno były.
Ja nie chciałbym wypowiadać się na temat realizacji, natomiast wątki, które się przewijają, sytuacje, jakie są damsko-męskie, zostały przeniesione na deski teatru i z przymrużeniem oka, ale również z takim podtekstem zostały przekazane, więc one są cały czas aktualne, bo cały czas się zderzamy z pewnymi rzeczami. Kto tak naprawdę rządzi w domu.
Jak przyjęła spektakl publiczność ta, która przyszła na niego z Gorzowa? Czy były jakiekolwiek obawy przed wejściem na widownię teatralną? Chodzi mi o koronawirusa, którego wciąż w Polsce mamy.
Po premierze przecież cały czas gramy. Graliśmy Gwałtu, co się dzieje. Potem graliśmy Moralność pani Dulskiej i przy zachowaniu obostrzeń sala była w 50% wypełniona. I to są osoby, które przychodzą nie tylko z Gorzowa, bo z terenu też przyjeżdżają.
Właśnie widziałem na stronie internetowej teatru, że jest bardzo bogaty repertuar na wrzesień. Cały wrzesień jest praktycznie rzecz biorąc wypełniony spektaklami w teatrze w Gorzowie.
I cały wrzesień jest wysprzedany, więc nie ma teatru bez widza. Pozostałe formy działalności teatralnej, owszem, to jest konieczność, która zmusza nas teraz, żebyśmy przetrwali na ten okres. Musimy tak funkcjonować, żeby żeby te wszystkie okoliczności zostały zachowane. My po premierze zaprosiliśmy widzów wszystkich do parku, żeby pokazać jedną tylko część funkcjonowania naszej fontanny multimedialnej z historią teatru.
Chciałbym teraz przejść do takiego projektu, który nosi tytuł Madame Pylińska i sekret Chopina. Co to za projekt, panie dyrektorze?
Teatr w tym okresie realizuje różne zadania i ministerstwo ogłosiło taki projekt Kultura w sieci. Pierwszy projekt już ku końcowi się zbliża. Realizujemy małą redutę Osterwy. To są edukacyjne zajęcia z dziećmi i je realizujemy.
Dostępne nasze... oczywiście na stronie facebookowej
tak, jest na
teatru.
Stronie mała reduta Osterwy, można wejść, jest tam 18 odcinków. Które
zresztą
można...
w bardzo ładnej szacie graficznej to wszystko zrobione, muszę przyznać.
Natomiast drugi projekt to jest wspólnie z agencją artystyczną, która zwróciła się do nas, czy możemy wspólnie razem zrealizować taki projekt. To jest książka Eryka Emanuela Schmidta, Madame Pylińska i sekret Chopina. Eryk Schmidt kojarzy się nam z...
Oskar i pani Róża.
Dokładnie, dokładnie.
Małe zbrodnie małżeńskie.
No właśnie, za adaptację teatralną zabrał się reżyser Robert Gliński i zaprosił do współpracy Joasię Żółkowską, Kacpra Kuszewskiego, Paulinę Holc. Ten spektakl realizowaliśmy przez 4 dni u nas w teatrze, na naszej scenie i na widowni.
A jak do tego doszło, że ten projekt właśnie został zrealizowany w pomieszczeniach Gorzowskiego Teatru?
Rozmawialiśmy z Robertem, widział na stronie nowe wnętrze teatru. Więc doszliśmy do takiego wniosku, że wnętrza, sprzęt akustyczny, sprzęt oświetleniowy oraz, że na miejscu mamy operatora Romka Liszkę, który jest po łódzkiej szkole filmowej. To wszystko wpłynęło na to, że wzięliśmy się i wspólnie zrealizowaliśmy ten projekt.
A kiedy spodziewać się należy finalnego efektu tego projektu? Kiedy można będzie obejrzeć film? Czy też, jak to jest anonsowane na stronie internetowej teatru, jest to teatr online,
tak,
prawda?
Nie. To bezwzględnie. To jest teatr telewizji. Taki zamysł był realizacyjno-produkcyjny. 25 chcemy mieć premierę na naszej stronie teatralnej.
Mowa oczywiście o 25 września.
Tak, 25 września.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do premiery Gwałtu Co się dzieje wrócimy jeszcze pod koniec audycji, a to za sprawą felietonu Andrzeja Pierzchały.
Kulturalne lubuskie.
Redaktor Krystyna Kamińska podjęła się opracowania zbiorów po gorzowskim literacie Zdzisławie Morawskim. Efektem tych prac badawczych było odnalezienie maszynopisu książki zatytułowanej Każdy miał wakacje. I właśnie o tej publikacji Krystyna Kamińska opowiedziała Izabeli Patek.
Każdy miał wakacje to tytuł książki Zdzisława Morawskiego. Trudno się z tym tytułem nie zgodzić, bo każdy z nas miał swoje wakacje, bardziej udane lub mniej udane, krajowe czy zagraniczne, ale w tym przypadku chodzi nawet o wakacje spędzane niedaleko Gorzowa, bo w miejscowości Długie.
W latach 60. minionego wieku oczywiście. Państwo Maria i Zdzisław Morawscy chętnie spędzali lato na Długim. Utarła się właśnie taka nazwa tego miejsca między Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem, choć poprawnie należałoby mówić nad jeziorem Lipie albo we wsi Długie. Zdzisław był zapalonym żeglarzem, a tam warunki do żeglowania wspaniałe. Był nawet instruktorem na kursie dla młodych sterników jachtowych, co również opisał w swojej książce. Właśnie w tym ośrodku, na Długim, Zdzisław Morawski osadził akcję swojej powieści pod tytułem Każdy miał wakacje. Na końcu postawił datę 1965 rok, ponad 50 lat temu. Odkryłam ją dopiero teraz, w trakcie czytania maszynopisów z archiwum pisarza, które jego żona przekazała Gorzowskiej Bibliotece.
Wielu z nas bardzo często wyjeżdża właśnie do miejscowości Długie, położonej około 30 kilka kilometrów od Gorzowa, niedaleko. Jak wyglądały wakacje te z lat 60. spędzane w tym miejscu i jak możemy spojrzeć na tę miejscowość dzisiaj?
Ośrodek wypoczynkowy na Długim dopiero wtedy się rodził. Już stanęły domki kempingowe, ale bardzo małe, podobne do psich budek. Jeszcze nie było wielkiej, dzisiaj piaszczystej plaży, a opalano się na trawie. Ale działała restauracja, chata za wsią, w której były znakomite dancingi. Dzisiaj jej już nie ma.
I dancingów też nie ma.
Dancingów też nie ma. Ale już nie ubiera się garnituru i krawata, by przywitać oczekiwaną kobietę, jak czyni to bohater tej książki.
A szkoda.
Nie mówimy do sąsiadów z letniska przez pan i pani. Nie ma rygorystycznych szkoleń dla młodych żeglarzy. Ale na zawsze pozostały uroki jeziora Lipie z jego licznymi zatokami i wspaniałą przestrzenią do żeglowania. Pozostało żeglarstwo jako męska przygoda. Na pewno pozostały także, podobne do tych z powieści, letnie zauroczenia, a nawet miłości, choć nie zawsze ze szczęśliwym zakończeniem.
Bardzo ciekawym elementem tej książki jest to, że znajdują się w niej zdjęcia i możemy sobie popatrzeć na wakacje spędzane w latach 60. i to, jak teraz odpoczywamy.
Tak, uzupełniają tę książkę zdjęcia z albumu rodzinnego państwa Morawskich, a także zrobione wtedy zdjęcia żagli, ludzi. Są również zdjęcia przyrody, zrobione przez Konstantego Ludwikowskiego, wtedy cenionego bardzo fotografika. Ale uzupełnieniem klimatu tamtych czasów jest wspomnienie Marii Morawskiej o wyjazdach nad jezioro, a także wiersze Zdzisława Morawskiego inspirowane tym jeziorem, a nawet wiersz Marka Piechockiego na temat jego żeglarskiej przygody z dzieciństwa. Napisana przed półwieczem powieść jest z jednej strony historyczna, a z drugiej opowiada o wiecznej tęsknocie człowieka do słońca, wody i miłości.
Staraniem jakich instytucji została ta książka wydana?
Trzy instytucje mają swój udział w wydaniu tej książki. Wojewódzka Biblioteka, Biblioteka Publiczna w Gorzowie, dała prawo do publikacji i udostępniła egzemplarz, który jest w jej zbiorach. Związek Literatów Polskich przygotował oprawę edytorską i cały pomysł koncepcyjny tej książki. A pieniądze na wszystkie wydatki, pieniądze na druk przekazała Urząd Miasta i Gminy Strzelcach Krajeńskich.
Szósta edycja Cozy Film Festival w Zielonej Górze, organizowana oczywiście przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. To oczywiście główny organizator, ledwie nam się zaczęła, a już za chwilę nam się skończy. A wszystko oczywiście przez panującą nam miłościwie i wtrącającą się praktycznie rzecz biorąc w każdą dziedzinę życia pandemię, ale przed nami jeszcze kilka imprez związanych z tą częścią festiwalu, którą organizatorzy nazwali Postscriptum. A o inspiracjach i ideach towarzyszących tworzeniu tegorocznego programu festiwalu opowiedział nam jego dyrektor artystyczny Andrzej Buk.
Zaczęło się to wszystko od patrona jednego, czyli Maćka Kozłowskiego, i zaczęło się to w Kargowej. Potem przenieśliśmy się do Zielonej Góry i tutaj szukaliśmy troszeczkę formuły poszerzonej i stąd też od pierwszej edycji tej zielonogórskiej każda edycja ma, oprócz Macieja Kozłowskiego, bo cały czas o nim pamiętamy, on nas inspiruje, jego biografia artystyczna, aktorska. Ja nie ukrywam, że znane mi jest kino nie tylko teraz kolorowe, ale na kolorowej taśmie, ale jeszcze czarno-białe. Szczególnie to kino, które w historii kinematografii, myślę, że jest ważne, czyli lata 60., lata 70., nawet koniec lat 50. I stąd taki ukłon każdego roku do artystów, do kultowych postaci polskiego filmu, którzy już nie żyją, którzy odeszli. I każdego roku, tak jak było w poprzednich latach, sięgaliśmy do postaci na przykład Wiesława Dymnego, bo to nie są tylko aktorzy, ale często reżyserzy, dramaturzy, scenarzyści, tak jak niedawno pamiętam był Holoubek, wcześniej Maklakiewicz, Wiesław Dymny. Poza tym to daje szansę na ten element festiwalu, żeby nie tylko powspominać, zrobić retrospektywę kilku filmów postaci właśnie kultowej, przypomnieć ją, ale również sięgnąć do biografii. Taki pomysł festiwalu był, żeby łączyć film, teatr i książkę, dlatego że są to jakby dziedziny twórczości przenikające się, często wzajemnie się uzupełniające, już nie będę na razie tego rozwijał. I stąd też, mając tych patronów, możemy sięgać do książek o nich, nie tylko do filmów, zapisów, fabuły, czy też dokumentu, bo mamy z każdej edycji 3 wieczory poświęcone patronom i tam sięgamy też do zapisów filmowych, ich, które można by nazwać dokumentem o ich życiu, o biografii, o twórczości. No to zależy już od postaci, ale też możemy zaprosić osoby, które o nich opowiadają. W tym roku zatem są te nazwiska, oprócz Koziego, które no, mieszczą się w tej kategorii, w tym pojęciu, o którym wspomniałem, czyli kultowe postaci. I to z jednej strony jest Bobek, jak to mówili wszyscy, Kobiela, czyli znakomity aktor, ale też i człowiek o wspaniałej, bardzo ciekawej, pełnej dramaturgii biografii. Inspiracją właściwie dla mnie była książka Macieja Szczawińskiego Zezowate szczęście, opowieść o Bogumile Kobieli. Tu są nie tylko analiza czy opisanie jego pracy filmowej, ale też teatralnej, ale również na przykład listy, jak jego korespondencja z matką. To zresztą będziemy mówić o tym na początek festiwalu. Jest kolejny wieczór właśnie o patronie i będzie bohaterem Bogumił Kobiela. Podczas takich wieczorów no, sięgamy też do cytatów filmowych, do cytatów z książek. W przypadku Kaliny Jędrusik takim impulsem była książka Kalina. Nie tylko będzie to pokazanie jej kilku ról. Tutaj też starałem się wybrać na przykład tytuł, który jest takim kryminałem, bo tam jest rola właśnie i Kaliny Jędrusik, i Andrzeja Łabickiego, i całej grupy aktorów, których nadal chyba bardzo cenimy, znamy, chociaż większość z nich nie żyje. No, ja to traktuję jako taką powinność pamięci, że powinniśmy pamiętać, przypominać, no bo kto jak nie my.
Co w programie, w tych trzech częściach, teatralnej, filmowej oraz tej poświęconej książce, pańskim zdaniem jest najbardziej godne polecenia? Które imprezy festiwalowe wyróżniłby pan?
W tym roku na przykład, bo mamy ścieżki tematyczne, jeżeli chodzi o film. To nie są przypadkowe tematy, bo festiwal zajmuje się rolami drugoplanowymi, bo takie role pełni, grał głównie Kozłowski Maciek. Festiwal zajmuje się gatunkiem, który on uprawiał, czyli film gangsterski. W tym roku akurat udało mi się wyłuskać kilka pozycji filmowych z ostatniego roku, półtora roku, które w Polsce powstały znakomitymi rolami aktorskimi i stąd też to jest cykl bardzo ciekawy, który z przyjemnością polecam. Natomiast innym cyklem jest, a propos tych ról drugoplanowych, jest taka ścieżka autorska, którą zaproponowałem takiemu młodemu, w każdym razie krytykowi młodszego pokolenia, Łukaszowi Maciejskiemu. I Łukasz też tam wybrał kilka znakomitych, ciekawych ról. Te 5 osób, które zostały jakby wyłuskane jako ciekawe role drugoplanowe, pojawią się na festiwalu. Jeżeli chodzi o teatr, to tutaj no, są pokazy mistrzowskie, prawda? Bo mówimy o takich nazwiskach jak Andrzej Seweryn, który co prawda wystąpi w postscriptum, czyli nie w tych głównych dniach festiwalowych, bo na skutek zmiany terminu festiwalu, no akurat w tym nowym terminie nie będzie mógł przybyć. Będzie Irena Jun, bal w operze. Ale będzie no, kultowa postać, czyli Mikołaj Grabowski. I tak dalej, i tak dalej. Tu szczególnie polecam te pokazy, bo one pokazują to, co w teatrze tak naprawdę jest najistotniejsze, czyli aktor, jego umiejętność, jego warsztat. Będziemy oczywiście też rozmawiać, będzie takie sytuacje też będą około teatralne, jak czytelnia dramatu i czytanie najnowszego tekstu wspomnianej Iwony Kusiak. Wygnacja też z aktorami, ale też z drugiej strony po raz drugi nasz salon, który biblioteka co miesiąc proponuje. Wymyśliłem sobie, że będziemy czytać taki tekst, który właściwie jest to zbiór tekstów wybranych przez córkę Tadeusza Konwickiego, wybitnego prozaika nieżyjącego, Kot Iwan z domu Iwaszkiewicz. Ciekawe rozmowy będą w namiocie. Kawę film na dyptaku. W tym roku co prawda on będzie trochę bliżej przy Filharmonii, ale tam właśnie dużo spotkań. Tam też jest cały nurt festiwal dzieciom i też będzie ciekawy nurt prezentacji artystów dojrzałych, którzy są skupieni w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To też jest taka próba otwarcia się na różne pokolenia. Tu jeszcze nie wspomniałem oczywiście o Zbyszku Zamachowskim, Łukasz Simlat, jeden z w tej chwili wybitniejszych aktorów filmowych średniego pokolenia. Także ta grupa nazwisk, czy pakiet nazwisk jest dość bogaty i z wszystkim będzie można też porozmawiać. I ja tu muszę dodać, że filmy pokazujemy w kilku przestrzeniach, bo też będzie 2 dni maratonu filmowego w wynajętej sali Cinema City. Ale tam też filmy będą albo zapowiadane, albo będzie po nich rozmowa do tej ścieżki kina gangsterskiego. Już 2 rok z rzędu 6 prawników z Zielonej Góry będzie, jako że to są filmy kryminalne, czyli pojawia się ten problem konfliktu z prawem, czy różne są to relacje, więc to się w zeszłym roku bardzo sprawdziło, że prawnik zapowiadał film i prawnik potem rozmawiał z publicznością na tematy prawne w związku z emisją, więc myślę, że to jest dzisiaj istotą i to nadaje w ogóle sens temu, żeby robić festiwal, czyli nie tylko prezentacja, ale właśnie dlatego tym się to różni, że tu będzie rozmowa.
Jaromir Nochawica w wielkiej zadumie, w rozmowie z Panem Bogiem. Dzisiejszy felieton Andrzeja Pierzchały, tak jako się na początku audycji rzekło, będzie poświęcony najnowszej premierze w Teatrze imienia Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
Długo oczekiwana, co najmniej od 7 marca, premiera Gwałtu, co się dzieje, według Aleksandra Hrabiego Fredry w Gorzowskim Teatrze imienia Juliusza Osterwy, za nami już od tygodnia. Zanim jednak zadam sobie i poniekąd reżyserowi spektaklu Jackowi Głąbowi fundamentalne zgoła pytania z gatunku dlaczego i po co, kilka zdań swoistych didaskaliów dotyczących a jakże tak zwanych aktualnych uwarunkowań. Otóż powrót do żywego spektaklu na gorzowskiej scenie, nawet w warunkach tak zwanego dystansu społecznego i reżimu sanitarnego, jak to złowrogo brzmi, wszyscy, twórcy, aktorzy, dyrekcja i pracownicy teatru, a najbardziej oczywiście publiczność, przyjęliśmy z ogromną ulgą. Tak swoiście wyposzczeni, nie zwracaliśmy nieomal uwagi na owe trudności, a atmosferę święta wzmagał jeszcze coraz elegantszy wystrój naszej gorzowskiej sceny. Niejaką pieczołowitością odnawiane wnętrza budynku i przede wszystkim sali teatralnej oraz sceny, ale też ogrodowej fontanny, do której to odniosę się w oddzielnym materiale. Bowiem długo oczekiwana, jak się rzekło, premiera spektaklu o nieco archaicznej, choć nie do końca treści i wymowie, Gwałtu, co się dzieje, to fredrowska komedia obyczajowa datowana na 1826 rok, prapremiera w roku 1832. Czas się przyjrzeć zatem gorzowskiej realizacji w reżyserii Jacka Głąba, dyrektora teatru w Legnicy, również twórcy wzmożonego politycznie, co by nie rzec. I tu zaskoczenie. Spektakl bowiem zrealizowany jest po Bożemu. Aktorzy poprowadzeni dość tradycyjnie i przyzwoicie, choć Fredrą klasycznie mówią tylko jak zwykle najlepszy aktorsko Jan Mierzyński i momentami Cezary Żołyński oraz króciutko Michał Anioł. No, a już pomysł na dziwaczne popisy fafluniącego Mikołaja Kwiatkowskiego trudno w ogóle zrozumieć. Po co? I jeszcze słów kilka pochlebnych o urokliwej, stylizowanej, choć modnie oszczędnej i funkcjonalnej zarazem scenografii plus kostiumy Małgorzaty Bulandy, brawo, scenografii ułatwiającej starannie dopracowany ruch sceniczny Witold Jurewicz, ale szczególnie warto wyróżnić znakomite i uwodzicielskie wręcz pomysły muzyczne Łukasza Matuszczyka. Jeszcze raz brawo. Słowem, cały spektakl zgrabny, spójny i zagrany przyzwoicie, przyjęty jak zwykle przez gorzowską, przerzedzoną pandemicznie publiczność premierową, standing ovation. No cóż, taki to prowincjonalny w gruncie rzeczy obyczaj. Ale powtarzam, spektakl klasyczny w najlepszym tego słowa znaczeniu, jednakowoż prowokujący pytania typu o czym jest ta sztuka? O zamianie ról społecznych między płciami? jeszcze dwoma, czyli może aktualnie i profetycznie? No, może. Natomiast przypomnieć klasycznego hrabiego Fredrę zawsze warto. To w końcu sól teatru, chciałoby się rzec. I tak właśnie radzę sobie z pytaniem dlaczego i po co, czyli dwa w jednym, jakby nie było.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Andrzej Gruszka, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień, kilka minut po godzinie 14. Do usłyszenia.